Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Śmierć Eluany winna wzbudzić refleksję o prawie do życia, stwierdził rzecznik Watykanu.
Wartość rodziny i problemy Afryki to tematy spotkania kardynała Bertone z ambasadorami Unii Europejskiej.
Biskupi z krajów postkomunistycznych upamiętniają upadek muru berlińskiego.
10 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Śmierć Eluany musi obudzić sumienia. Musimy zrozumieć, że prawo do życia jest wartością, która nie podlega żadnej dyskusji. Tak kardynał Javier Lozano Barragán skomentował wieść o śmierci 38-letniej Włoszki. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia wskazał zarazem, że powinny zostać wyjaśnione przyczyny jej tak nagłego zgonu. Przebywająca od 17 lat w stanie wegetatywnym Eluana zmarła 3 dni po tym, jak zaprzestano jej podawać pożywienie i wodę. Wiadomość o śmierci nadeszła w chwili, gdy włoski parlament obradował nad ustawą mogącą uratować jej życie, a mianowicie zakazującą przerywania odżywiania i pojenia osób w stanie wegetatywnym.
Wielu komentatorów jednoznacznie określa śmierć Eluany mordem, wskazując, że jest to pierwszy we Włoszech przypadek zakazanej prawnie eutanazji. Zabito niewinną osobę niezdolną się bronić, stwierdził kardynał José Saraiva Martins. Natomiast rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi, wskazał, że dramat Eluany powinien stać się okazją do refleksji nad prawem do życia.
W obliczu śmierci wierzący skupia się na modlitwie i powierza Bogu duszę Eluany, kobiety, którą kochaliśmy i która w ciągu ostatnich miesięcy stała się częścią naszego życia. Teraz, kiedy Eluana przeszła do wieczności, wyrażamy nadzieję, że to wydarzenie, które spowodowało wiele dyskusji, nakłoni wszystkich do wyważonej refleksji i odpowiedzialnego poszukiwania lepszych dróg towarzyszenia z należytym poszanowaniem prawa do życia, z miłością i troską ludziom najsłabszym. Tym, którzy, jak przypomniał Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański, w żaden sposób nie mogą o siebie zadbać i całkowicie są zdani na pomoc innych. Okoliczności, w jakich doszło do śmierci Eluany, muszą napawać smutkiem. Dla chrześcijanina jednak śmierć fizyczna nigdy nie jest ostatnim słowem. Także w imię Eluany będziemy nadal szukać skuteczniejszych dróg służby życiu.
Włosi muszą zacząć walkę o prawo do życia, walkę, która skutecznie zamknie drogę eutanazji. Oby to, czego byli świadkami, nigdy się już nie powtórzyło. Tak dramat Eluany skomentował biskup Elios Greccia, emerytowany prezes Papieskiej Akademii Pro Vita. Jej obecny szef podkreślił potrzebę dobrego prawa w materii obrony życia. Jednocześnie arcybiskup Rino Fisichella wskazał, że świadectwo życia chrześcijan nie można uważać za ingerencję katolików w sferę publiczną.
W wyniku politycznych sporów, jakie wywołała śmierć Eluany, włoski parlament odłożył na 2 tygodnie pracę nad ustawą regulującą kwestię testamentu życia. Należy mieć nadzieję, że zakończą się one mimo wszystko sukcesem, by nigdy więcej nie podzielił losu Eluany Englaro. Doświadczenie Włoch uczy jednak, że może być różnie. Projekt ustawy o testamencie życia kilkanaście razy trafiał już do parlamentu i nigdy nie został przyjęty. We Włoszech żyje ponad 2000 osób w stanie wegetatywnym.
Europa bez barier to hasło czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Nawiązał do niego watykański sekretarz stanu, spotykając się w ambasadzie Czech przy Stolicy Apostolskiej z dyplomatami krajów Unii. Kardynał Tarcisio Bertone życzył, by to przełamywanie barier rozumiano jako wolę otwarcia na najgłębsze wartości mieszkańców Europy. Równocześnie winno ono oznaczać większe uwzględnianie przez Unię potrzeb innych kontynentów.
Kardynał sekretarz stanu zwrócił szczególną uwagę na Afrykę. Podkreślił, że Stolica Apostolska stale broni praw Afrykańczyków, zachęcając ich zarazem do przebaczenia i pojednania. Europę wzywa do sprawiedliwych relacji gospodarczych z krajami afrykańskimi, pomocy w rozwiązywaniu tamtejszych konfliktów i w rozwoju tego kontynentu. Z innych regionów, których problemom Unia Europejska winna szczególną uwagę, Purpurat wymienił Ziemię Świętą i Bliski Wschód. Nawiązując do dzisiejszych wyborów do izraelskiego parlamentu, wyraził nadzieję na zdecydowane podjęcie przez tamtejszych przywódców polityki pokoju i odprężenia. Gdy chodzi o wartości ważne dla Europejczyków, kardynał Bertone zwrócił uwagę na znaczenie trwałej rodziny i małżeństwa. W przemówieniu do europejskich ambasadorów watykański sekretarz stanu ponowił też apel Stolicy Apostolskiej do europejskich instytucji politycznych i gospodarczych o konkretne poparcie dla życia i dla rodziny.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Zagrzebiu spotkali się dzisiaj przedstawiciele kościołów Europy Środkowo-Wschodniej, by upamiętnić 20. rocznicę upadku reżimów komunistycznych. Do stolicy Chorwacji zaproszeni zostali wszyscy przewodniczący episkopatów oraz kardynałowie z postkomunistycznej części kontynentu. Europę Zachodnią reprezentuje patriarcha Wenecji, kardynał Angelo Scola, Polskę kardynał Stanisław Dziwisz, a Ukrainę arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Data spotkania nie jest przypadkowa. Dziś bowiem przypada liturgiczne wspomnienie błogosławionego kardynała Alojzego Stepinaca, ofiary prześladowań komunistycznego reżimu w Jugosławii. Jak powiedział w przemówieniu powitalnym gospodarz spotkania, kardynał Josip Bozanić, postać kardynała Stepinaca uosabia wszystkie ofiary komunizmu.
Jego imię łączy się w sposób szczególny z innymi wielkimi pasterzami tej doby, a mianowicie kardynałami Mincentim oraz Wyszyńskim. O tych trzech purpuratach wspomniał już w 1956 roku Pius XII w swym liście apostolskim Dum Merenti Animo, skierowanym do prześladowanego kościoła w Europie Wschodniej. We wszystkich krajach komunistycznych religia skazana została na zagładę jako rzeczywistość, która alienuje człowieka. Doświadczenie tej doby pokazało jednak coś całkiem innego. Religia i Kościół najskuteczniej przyczyniły się do wyzwolenia człowieka z systemu totalnego zniewolenia.
Spotkanie zwierzchników Kościoła Europy Środkowo-Wschodniej nie ogranicza się do wspominania przeszłości. Jego tematem jest bowiem misja Kościoła dzisiaj, w 20 lat po upadku komunizmu.
Wierni katolickiej parafii świętego Józefa w Dniepropetrowsku nie ustają w wysiłkach na rzecz odzyskania swego kościoła. Amerykańska firma Duxbury pozwała parafię o odszkodowanie w wysokości około 200 tysięcy dolarów. Jak zaznacza tamtejszy proboszcz ojciec Kazimierz Guzik, powodem roszczeń są rzekome straty spowodowane protestami wiernych, utrudniających działalność korporacji. Do kolejnych manifestacji w obronie świątyni doszło dziś w Dniepropetrowsku i w Kijowie.
Dzisiaj odbywało się pierwsze posiedzenie sądu. Było dużo stacji telewizyjnych i dziennikarzy. Prokurator miasta Dniepropetrowska wprost powiedział, że nie widzi żadnych podstaw do takiego oskarżenia i uważa, że niewinna jest strona katolicka. Dużo było parafian w sali sądowej, a później parafia zebrała się pod biurem korporacji Duxbury z plakatami, z ikonami i modliliśmy się na różańcu, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ludzie przychodzą każdego dnia na mszę świętą. Nasz kościół jest ogrodzony takim metalowym płotem budowlanym. Cała parafia przyniosła się na ulicę, sakramenty, msze święte, wszystko się odbywa już na ulicy. Na miejscu naszych modlitw postawiliśmy krzyż. Ma przypominać tym, którzy rzucają śmieci za płot. Wielu tam zachodzi też i to miejsce stało się publicznym toaletem i śmietnikiem. Postawiony krzyż jest przestrogą dla nich i przypomina im o tym, że to nie jest zwyczajny budynek, to jest miejsce święte.
Solidarność z katolikami w Dniepropetrowsku okazali wierni parafii w Kijowie. Kilkadziesiąt osób wzięło dziś udział w modlitewnym proteście przed tamtejszą ambasadą Stanów Zjednoczonych. Na ręce jej urzędników przekazano list do prezydenta Baracka Obamy. Kijowscy wierni proszą amerykański rząd o zwrócenie uwagi na krzywdzącą działalność kalifornijskiej firmy w Dniepropetrowsku.
Stowarzyszenie Konferencji Episkopatów Regionu Afryki Środkowej napiętnowało korupcję, która jest główną przyczyną społecznej biedy. Regionalny episkopat tworzą biskupi Czadu, Gabonu, Gwinei Równikowej, Kamerunu, Konga i Republiki Środkowoafrykańskiej. We wspólnym przesłaniu zwrócili oni uwagę, że eksploatacja bogactw naturalnych winna iść w parze z zachowaniem zarówno norm ochrony środowiska, jak i społeczeństwa. Jeśli zasoby gleby i tego, co pod nią się znajduje, kontrastują z nędzą ludności, to dzieje się tak z powodu korupcji, która krępuje administrację i gospodarkę, rodzime inwestycje, a nawet system szkolnictwa i służby zdrowia, napisali biskupi Środkowej Afryki. Równocześnie wezwali wiernych swych krajów do odważnego zwalczania biedy i skutecznego przeciwstawiania się korupcji.
Hiszpańska Caritas postanowiła piąty już raz wesprzeć program pomocy humanitarnej w Darfurze. Ponadto przyjęła plan natychmiastowej pomocy tysiącom chrześcijan, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu prześladowań religijnych w indyjskim stanie Orissa.
200 tysięcy euro przeznaczyła hiszpańska Caritas na pomoc ofiarom konfliktu w Darfurze, gdzie ponad 2,5 miliona osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Specjalny program pomocy rozwijany od 2003 roku dotyczy następujących dziedzin: woda, zdrowie i wyżywienie, produkcja rolna, edukacja i budowanie pokoju. Caritas w Darfurze zapewnia obecnie edukację dla 40 tysięcy dzieci, wodę dla ponad 230 tysięcy osób, podstawową opiekę medyczną dla ponad 200 tysięcy osób i wsparcie w produkcji rolnej dla ponad 20 tysięcy rodzin. W odpowiedzi na apel indyjskiej Caritas oddział hiszpański przeznaczył także 50 tysięcy euro na pomoc humanitarną chrześcijanom, którzy opuścili swoje domy z powodu prześladowań religijnych w stanie Orissy. Program indyjskiej Caritas zapewnia tymczasowe mieszkanie, odzież i żywność dla około 5 tysięcy rodzin dotkniętych przemocą. W dalszej perspektywie przewiduje odbudowę środków do życia oraz opiekę psychologiczną i społeczną dla rodzin w 125 miejscowościach w stanie Orissy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Watykańskie Biuro Filatelistyczne wyemitowało serię znaczków przedstawiających wszystkich papieży od 1929 roku oraz bloczek Civitas Vaticana, nowa mapa państwa watykańskiego. Inicjatywa upamiętnia przypadające jutro 80-lecie paktów laterańskich. Jubileusz państwa watykańskiego jest za spiżową bramą dniem wolnym od pracy, stąd znaczki ukazały się już dzisiaj. Równocześnie wraz z Pocztą Gibraltaru Watykan wydał wspólną edycję walorów upamiętniających 700-lecie kultu Matki Bożej Pani Europy.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Znany jest już polski projekt testamentu życia przygotowany przez Polską Grupę Roboczą do spraw problemów etyki końca życia. W gronie tym jest m.in. ksiądz profesor Wojciech Bołos.
Problematyka eutanatyczna jest obecna w myśleniu, no ona powiedzmy w Europie jest bardzo aktualna, ponieważ jesteśmy w tej chwili w strukturach europejskich, więc wcześniej czy później ta problematyka będzie dyskutowana u nas w Polsce i po prostu chodzi o to, żeby tutaj był głos chrześcijan, że niekoniecznie trzeba iść w kierunku eutanazji, że po prostu można do tego podejść w sposób irracjonalny i uwzględniający godność człowieka, żeby po prostu oddzielić eutanazję od pozwolenia człowiekowi na śmierć, kiedy już po prostu nie da się go ratować.
Ośmiopunktowy dokument głosi m.in.: gdybym z powodu choroby lub wypadku nie mógł sam podejmować decyzji lub wyrażać swojej woli, wolą moją jest w takiej sytuacji, aby nie podejmowano wobec mnie nadzwyczajnych i nieproporcjonalnych działań przedłużających życie, o ile kompetentni lekarze stwierdzą, że działania te jedynie przedłużałyby moją agonię. Ksiądz profesor Bołos ma nadzieję, że nad testamentem życia wkrótce podejmie dyskusję zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Biskup radomski Zygmunt Zimowski zaapelował do chorych, by swoje cierpienia ofiarowali w intencjach Kościoła. Już jutro obchodzić będziemy 17. Światowy Dzień Chorego.
Proszę was, abyście w tym dniu ofiarowali swoje cierpienia w intencjach Kościoła Świętego Benedykta XVI. Módlcie się również o rychłe wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II.
W Światowy Dzień Chorego w Jedlince Starej koło Iłży biskup radomski poświęci warsztaty terapii zajęciowej. To pierwsza tego typu placówka, którą prowadzi tamtejsza diecezjalna Caritas.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.